Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która jest w was. To słowa z dzisiejszego drugiego czytania, z listu świętego Piotra. Zachęta do obrony, najkrócej rzecz mówiąc, do obrony wiary, którą nazywa nadzieją, która w nas jest. Świat będzie się przez 2000 lat domagał od chrześcijan nieustannie uzasadnienia tego, dlaczego wierzą. Dlaczego postępują tak, jak prosił o to Jezus w dzisiejszej Ewangelii. I my też przez ten czas 8 dni misji staraliśmy się uzasadnić samym sobie po to, aby móc uzasadnić światu, jeżeli będzie taka potrzeba, dlaczego bronić będziemy tego, w co wierzymy i przy czym stoimy. A rozważaliśmy o tym, iż będziemy bronić depozytu wiary, jaka została w Kościele i przez to w każdym z nas złożona. Że będziemy bronić jedności Kościoła, a czynić to będziemy przez wytrwałość, gorliwość, przez miłość wzajemną, a czynić to będziemy prosząc Boga, by nas uchronił przed byciem letnimi, obojętnymi, byle jakimi w naszym chrześcijaństwie. Bądźcie zawsze gotowi do obrony tej nadziei. Wiemy, że różne są metody obrony. Niektórzy twierdzą, że najlepszą metodą obrony jest atak. I jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób Kościół bronił tego, w co wierzy i jak wierzy, to rzeczywiście te metody obrony stosowane były bardzo różne. Niekiedy te, które by można było nazwać negatywnymi albo nie do końca pozytywnymi. Bo czyż szerzenie wiary przemocą, albo inaczej udawanie tak naprawdę, że się w ten sposób ją szerzy, czyż ono rzeczywiście było obroną i rozkrzewianiem wiary? Ile razy to na frontach różnych religijnych wojen chrześcijanie stawali przeciwko sobie, niby to broniąc wiary, a w rzeczywistości tak naprawdę dając upust swoim interesom politycznym, przeróżnym zaszłościom zwykłej ludzkiej żądzy i nienawiści, a jedynie przyprawiając temu jakąś dziwną nazwę obrony wiary. I oczywiście, że dziś nikt z nas takich czy innych metod, które zakładają przemoc jakąkolwiek, czy to werbalną, czy psychiczną, czy fizyczną, nie uznaje jako środka do obrony naszej wiary. Bo też jest to środek pozorny. Jeżeli już mamy walczyć, to walczmy tym orężem, jaki Bóg dał w nasze ręce, o jakim pisze wielokrotnie święty Paweł, mieczem Bożego Słowa. I stąd cała teologia polemiczna, jaka się rozwinęła przez wieków, apologetyka właśnie. Tak wielu ojców Kościoła, którzy, jak to rozważaliśmy w tych minionych dniach, walczyli piórem, walczyli umysłem, walczyli swoją wiarą z tym wszystkim, co się rozwijało i usiłowało podkopać czystość wiary Kościoła. Ale jeszcze lepiej, bracia i siostry, tak naprawdę walczyć w obronie wiary w Kościele i we mnie samym, rozwijając to, co dobre. Bo to o wiele skuteczniejsze, po prostu lepiej się opłaca działać w taki sposób. Po pierwsze, wytrwale głosić słowo. Przywoływałem któregoś dnia w czasie naszych wieczornych spotkań przykład herezji późnośredniowiecznych, które się na południu Europy rozwijały, Albigensów i Waldensów, które usiłowano zwalczyć właśnie zbrojnym ramieniem pod pozorem obrony wiary chrześcijańskiej. I jak się można domyślić, nie na wiele się to zdało, wręcz skutek odwrotny osiągnięto, a jedynie niektórzy przy tej okazji załatwili swoje prywatne porachunki. Co pomogło? Ano głoszenie Bożego Słowa. Zakon kaznodziejski, dominikański, który w tym czasie powstał, on wyruszył z misją ewangelizacyjną w tamte strony i to dopiero na dłuższą metę przyniosło efekt. Zawsze miecz Słowa Bożego jest tym orężem, które zwycięży. Skuteczniejsze jest nasze lepsze życie. Cóż przemawia w obronie nauki Chrystusa lepiej niż stosowanie przykazań w życiu codziennym? Nie ma lepszego oręża. Tu nawet jeżeli ktoś nie jest mówcą, nawet i niemowa, który nie może Bożego Słowa wprost zastosować i głosić, może dać świadectwo. I to będzie zawsze świadectwo najbardziej przemawiające. Jednym słowem, bracia i siostry, najskuteczniejszym sposobem obrony naszej wiary to zło dobrem zwyciężać. Tu trzeba za apostołem powtórzyć to, co tak wielu w historii powtarzała, taką postacią, która nam się z tym bardzo pięknie kojarzy, szczególnie w Polsce, jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Człowiek, który wziął to sobie do serca nie dlatego, że był słaby, tylko dlatego, iż wiedział, że to jest najskuteczniejszy sposób, że to jest Boży sposób, że to jest właśnie sposób właściwy Kościołowi. Zwyciężam zło dobrem i w tym wszystkim, co na zewnątrz, i w tym wszystkim, co we mnie wymaga poprawy. Jakiż jest dobry skutek skutecznej walki z naszym grzechem, dobry sposób? Ano rozwijać to, co dobre. Przecież tego dobrego w nas jest zawsze więcej niż tego, co słabe. Jeżeli będę to rozwijał, to przymnażał, swoje talenty w tym kierunku wykorzystywał, to mniej będzie miejsca na grzech. Na tej płaszczyźnie obrony naszej wiary bardzo istotnym elementem w dorobku duchowym całego Kościoła, dziedzictwem Kościoła, a szczególnie dziedzictwem nas, jezuitów, są reguły o trzymaniu z Kościołem, które sformułował święty Ignacy z Loyoli. To jest 18 bardzo konkretnych zaleceń dla każdego katolika, umieszczonych na końcu książeczki ćwiczeń duchownych. Jeżeli całe ćwiczenia duchowne można nazwać jedną wielką szkołą miłości do Chrystusa i miłości do Kościoła, to na końcu tej szkoły, niejako w formie egzaminu praktycznego, Ignacy proponuje właśnie reguły o trzymaniu z Kościołem. To są bardzo konkretne zalecenia, które powstały w konkretnym kontekście historycznym. To jest wiek XVI, czas niedługo po wystąpieniu Lutra. I w momencie, kiedy i papieże ówcześni, i władcy europejscy krajów katolickich zastanawiali się, w jaki sposób zwalczyć reformację, takimi metodami również, o jakich wcześniej wspomnieliśmy w tym rozważaniu, to Ignacy proponuje zupełnie inną drogę dostępną dla przeciętnego zjadacza chleba, ale nieprzeciętnie miłującego Pana Boga i Kościół. I mówiąc w skrócie, proponuje intensyfikację wszystkiego tego, czym do tej pory Kościół żył, a co zostało konkretnie zanegowane przez protestantyzm. To jest konkretny kontekst historyczny. Dzisiaj, patrząc z tym, co się dzieje w świecie i jakie są zagrożenia dla czystości wiary Kościoła, pewnie Ignacy ująłby to jakoś inaczej. Stąd też każe pochwalać to wszystko, co Kościół praktykuje w swojej wierze, to w jaki sposób to robi. Kładzie akcent na to, by przy ludziach, którzy nie są specjalnie duchowo czy teologicznie wyrobieni, pewnych kwestii nie poruszać, bo a nuż opacznie to będzie zrozumiane. Wtedy były bardzo gorące dyskusje, polemiki między protestantami i katolikami, choćby na temat roli wzajemnej relacji wiary i uczynków, roli łaski, predestynacji i tak dalej. O tym wszystkim Ignacy pisze, dając konkretne wskazania w sposób bardzo wyważony. I choć dzisiaj może formuła tego nieco trąci myszką, to jednak sama idea, zamysł, sposób myślenia Ignacego jest zawsze prawdziwy i zawsze skuteczny. Pan Bóg przez niego w ćwiczeniach duchownych dał nam dobrą receptę na model obrony tego, w jaki sposób Kościół wierzy i w co Kościół wierzy. To jest właśnie taki model obrony pozytywnej. Rozwijajmy to, co jest dobre, co już przynosi owoc. To taki model walki polegający na ucieczce do przodu. Nie skupiam się na tym, co mi rzuca pod nogi przeciwnik. Patrzę na te narzędzia, jakie mi Pan Bóg dał. Wiem, że one przynoszą dobry owoc, bo go przynosiły do tej pory. W związku z tym ich używam. I jeżeli my dzisiaj popatrzymy, bracia i siostry, ile nam Pan Bóg daje przez wieki w Kościele dobrych narzędzi do tego, żeby walczyć w obronie swojej wiary w momencie, kiedy przychodzi pokusa i walczyć w obronie wiary całego Kościoła właśnie w taki pozytywny sposób, to zobaczymy, że rzeczywiście już w punkcie wyjścia stoimy na pozycji wygranej. Byleśmy tylko chcieli tych narzędzi użyć. Te reguły Ignacego to, bracia i siostry, nic innego jak wyraz zaufania do Kościoła. Także i do tego Kościoła hierarchicznego, co Ignacy bardzo mocno podkreśla, a co właśnie przez protestantów było wtedy negowane. Ignacy, który podkreśla ciągłość tradycji Kościoła. To nie jest tak, że ktoś się raptem rano budzi albo zbiera się w kilka osób i wpada na jakiś pomysł, że może byśmy coś nowego kwestii wiary wymyślili albo stworzyli sobie jakąś organizację i skupiali wokół niej członków. To jest Kościół założony przez samego Chrystusa głowę, o czym rozważaliśmy już w ubiegłą niedzielę. Kościół, który się opiera na Piśmie Świętym i tradycji. I to wszystko prowadzone światłem Ducha Świętego daje nam gwarancję, że jesteśmy we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Stąd też święty Ignacy, przedstawiając w ćwiczeniach duchownych swoje reguły o trzymaniu z Kościołem, ukuł termin, który dziś często jest używany, może niekoniecznie nawet z duchowością ignacjańską łączony, a mianowicie sentire cum ecclesia, współodczuwać z Kościołem. Bardzo dobrym przykładem takiego współodczuwania z Kościołem i to takiego na 100% jest święty Paweł. Czytajcie, bracia i siostry, listy Pawłowe, zobaczycie człowieka, który w pełni ufa Chrystusowi w Kościele. Mówi między innymi tak, któż doznaje pokus, abym i ja nie płonął. Albo też mówi o udręce płynącej z nieustannej troski o wszystkie kościoły. To jest nie tylko człowiek, który zakładał wspólnoty, który przynosił wiarę. On cały czas żył życiem tych ludzi, spalał się dla tych ludzi, współodczuwał z nimi, z Kościołem powszechnym i z każdą wspólnotą, z każdym z jej członkiem z osobna. Uznawał Kościół za swój i zależało mu na tej wspólnocie. To jest, bracia i siostry, myślę, kluczowa od strony takiej zwykłej, ludzkiej kwestia, aby nam zależało. Wspomniałem w ubiegłą niedzielę o to, byśmy zawsze Kościół mieli za swój, niezależnie od tego, jakie perturbacje przeżywa. Ale wtedy tak będzie, kiedy nam będzie zależało. Zauważcie, że jeżeli nam na czymś w życiu zależy, to potrafimy do góry nogami wszystko przewrócić, przemierzyć niesamowite odległości, stanąć na głowie po to, żeby osiągnąć. I im bardziej nas to będzie kosztowało, tym bardziej to docenimy. I tak samo będzie z naszym zaangażowaniem w Kościele i z dbałością o moją własną wiarę. Jeżeli mnie to będzie kosztowało, to będzie mi zależało, a jeżeli będzie mi zależało, to będę miał zaufanie i miłość do wspólnoty Kościoła. I na końcu jeszcze jeden termin, którym Kościół zwykł same siebie określać. Ecclesia militans, Kościół wojujący. Dzisiaj nam się może źle kojarzyć. Po soborze troszeczkę tak wycofano się z tego tytułu, no bo właśnie historia gdzieś tam po drodze była taka, a nie inna. Ale w tym tytule zupełnie nie chodzi o jakieś zbrojne manewry. Kościół wojujący nie z kim, chyba że chodzi o szatana, wtedy owszem, wojuje. Ale Kościół wojujący z czym? Przede wszystkim w pierwszym rzędzie z grzechem, który by się zrodził w jego własnym łonie. Bo to jest punkt wyjścia. Nigdy Kościołowi nie zagraża tak naprawdę i nie powali go nigdy, co z zewnątrz przychodzi. Bo krew męczenników jest posiewem chrześcijan. Bać się należy tego zła, które by się mogło wewnątrz Kościoła zalęgnąć. Walczy mieczem Bożego Słowa nie tylko z czymś, ale także o coś. Ano walczy o prawdę. Prawdę, która jest niezmienna, która niekoniecznie leży po środku, tylko leży tam, gdzie leży. I tego Kościół strzeże. Jeżeli nam, bracia i siostry, na Kościele zależy i na naszej własnej wierze zależy, to będziemy podejmowali ciągły wysiłek Kościoła wojującego i mnie samego wojującego. Wysiłek modlitwy, wysiłek wytrwania w wierze i wysiłek duchowy, troski o to, co Pan Bóg nam w Kościele powierza, nie tylko o siebie samego, ale o całą wspólnotę. Wyrazem tej naszej troski, bracia i siostry, były te misje, które kończymy w tę niedzielę. 8 dni wspólnej modlitwy, rozważania Bożego Słowa, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję Wam także i za modlitwę za mnie, dziękuję moim współbraciom, którzy mnie tutaj zaprosili i przez ten czas wspierali. Dziękuję także za Wasze ofiary i wsparcie i duchowe, i materialne, które na rzecz naszego dzieła, naszej szkoły prowadzonej w Mysłowicach złożyliście.